Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień, a my pochylamy się dziś w studiu nad jesienną obfitością wydarzeń. W studiu Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam o poranku. I redaktor naczelny magazynu Kraków Culture, Grzegorz Słoncz, kłaniam się.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jest, nie wiem, czy macie też takie poczucie jakiejś takiej czas kulturalnej pełni. I chciałabym to bardzo mocno zaznaczyć, ponieważ no myślę, że wszyscy doświadczamy różnych lęków, niepokojów. One zresztą dosyć są uzasadnione. Kryzysy, klimat, wojna. Kryzys ekonomiczny, który no właściwie zagląda każdego dnia przez wszelkie okna. Ale kiedy się otworzy magazyn Kraków Culture, to właśnie ma się poczucie tej pełni obfitości. Ja bym się nawet trochę obawiała, że to może jest ostatni na przykład taki magazyn, ale może nie. Więc zatrzymajmy się na tej obfitości. Powiedzmy, że ona jest i tak jak metafora kleparza byłaby dobra. I grzyby, i dojrzewające owoce, i no wszystko, z czego można robić zapasy.
Czyli jak kleparz, to jest zawsze najpiękniejsza galeria plonów, prawda? Czyli i takiego.
Najpiękniejsza pora roku na to.
Najpiękniejsza pora roku, kolory, smaki i delektowanie się tym. I też tak naprawdę galeria tego, co wykreowaliśmy, co wyhodowaliśmy przez no, długi okres przygotowań dla wielu instytucji. Ten czas pandemiczny oznaczał tak naprawdę działanie na półgwistka, przekładanie, niemożność zaproszenia twórców, zespołów, orkiestr. No, takim przykładem jest Royal Philharmonic Orchestra, której występ w Centrum Kongresowym ICE tydzień temu był jakimś oszałamiającym spotkaniem. Nigdy nie widziałem tak wiele osób ze środowiska muzycznego, dyrygentów, dyrektorów instytucji muzycznych, zastygłych po prostu w niedowierzaniu, że można tak grać Sibeliusa. Ale ten koncert był przekładany przez 3 lata. I te momenty, w których jakby możemy się cieszyć tymi spotkaniami, są poruszające, bo tak jak powiedziałaś, chyba dojrzewa w nas taki lęk związany z wszystkimi niepokojami społecznymi, że może nam tego zabraknąć, tak. Że może gdzieś to zniknąć, że może właśnie ten obfity numer Kraków Culture, który jest galerią tych pięknych plonów kultury Krakowa, może być chudszy. Z pewnością tak, na pewno czeka nas taki okres znowu kalkulowania, znowu przeliczania, znowu zastanawiania się, czy to jest moment na coś, na rzeczy spektakularne, czy my właśnie musimy pokazać, że też oszczędzamy, czy właśnie mamy dostarczać ludziom, krakowianom, przyjeżdżającym też do Krakowa, turystom, takie momenty olśnień, momenty dużych wspólnotowych wydarzeń.
No właśnie, to jest trudna decyzja, wcale nie taka oczywista, bo wydawałoby się, że oszczędność to jest podstawowy impuls, ale może.
Znaczy, w kulturze kreatywność zawsze płynęła z ograniczeń i
tak
nawet
ale
się
nie
mówi, creativity comes from limits, ale też myślę, że my musimy.
Nie chcemy tego XIX-wiecznego modelu, prawda?
Nie chcemy, natomiast muszę też powiedzieć wprost, że pomimo rozlicznych kryzysów, klęsk i wojny u naszych granic i kryzysu energetycznego, politycznego i tak dalej, mamy też jednak bardzo budujące wieści z muzeów, z instytucji kultury. Wczoraj w Centrum Kongresowym ICE tłum słuchający jednego koncertu w sali S1 i tłum słuchający drugiego koncertu w S2, a przyjechałem z sukiennic wypełnionych po brzegi też melomanami, środowiskiem naukowym świętującym 150-lecie Polskiej Akademii Umiejętności i nagle pomyślałam sobie, jak to jest możliwe, że Kraków potrafi zatankować publiczność do wszystkich sal koncertowych. I myślę, że to jest po prostu ten wysoki kapitał kulturowy i społeczny, który budujemy między innymi od lat ze wszystkimi instytucjami, że to jest ta wspólna troska o gospodarstwo kultury, w którym właśnie te plony wypracowujemy wspólnie. I Kraków Culture jest też narzędziem do tego, żeby po pierwsze to gospodarstwo kultury wspólnie pielęgnować, ale też po prostu demonstrować. I przeglądając dzisiaj przed spotkaniem z wami tutaj o poranku kwartalnik, pomyślałam sobie, że jest już w nim to wszystko, co się odbyło, ale to nie traci w ogóle żadnej aktualności.
Redaktorze naczelnym.
No ale jednak w Kraków Culture znajdziemy informacje o Unsoundzie, o Patch Labie, czy Bombie Megabitowej, które właśnie się odbyły, tak? Ale to nie zmienia faktu.
To jest świadectwo tej obfitości, prawda?
Tam są po prostu bardzo mądre rozmowy o naszej współczesności. Jak rozmawiamy o tej trosce, to wspaniały tekst Bartka Chacińskiego o Unsound, tak naprawdę mówiącym o tym, jak festiwal staje się transferem idei od Krakowa, Nowego Jorku po Władywostok, albo E Continuum, które odmienia przez wszystkie przypadki wrażliwość cyfrowego świata na zmiany klimatyczne na przykład i przewidywanie takiej niepewnej przyszłości, czy Jazz Juniors, który z rozmową właściwie o najgłębszym pulsie Krakowa, który gdzieś zaczął się 100 lat temu w piwnicach, w YMCA, a dzisiaj staje się świętem alternatywnej też sztuki jazzowej.
O, ale przede wszystkim też jazzowej edukacji. To jest niezwykłe, bo to jest właśnie ten transfer, o którym mówisz, Robercie. Jeszcze wracając do tekstu Bartka Chacińskiego, on się zaczyna od takiego świetnego sformułowania, które trochę nawiązuje, które trochę jest rozwinięciem twojej myśli. Mianowicie Bartek pisze o tym w ten sposób, że co by się nie działo, jedno jest pewne, Unsound w tym roku będzie. No to jest właśnie kwestia tej kreatywności. Czy w taki, czy w inny sposób, czy przy pandemii, czy w czas wojny, kryzysu ekonomicznego, ci, którzy chcą, potrafią. I to nie jest zwalanie na kogokolwiek odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju skutki kryzysu, tylko pokazanie tego, że kultura jednak reaguje i reaguje często szybciej niż inne sfery naszego życia.
To prawda i właśnie to... To, że coś się odbyło, nie znaczy, że ta refleksja nie zostaje. Zresztą też przyglądałam się jakoś tak wyjątkowo tym razem tej papierowej wersji. No w gruncie rzeczy te wszystkie newsy są dostępne, ale jednak jest taka tendencja również w świecie mody, że to, co na papierze, to jest wyjątkowe, ekskluzywne, że to jest coś, co się kolekcjonuje i to jest coś, co zostaje. Więc no, w gruncie rzeczy jeszcze więcej, panie redaktorze, takich ponadczasowych tekstów.
Odebraliśmy wczoraj dwa rozpaczliwe telefony z prośbą o pozostawienie, przesłanie lub umówienie się w kwestii odebrania brakujących czytelnikowi numerów od początku ubiegłego roku.
No, ja wczoraj rozpaczliwie szukałem 30 sztuk Kraków Culture, ale znalazłem oczywiście, bo wiem, gdzie szukać, dla moich studentów.
Przyjadą, potwierdzą.
Rzeczywiście wszystkie się rozeszły przy okazji dużych właśnie kongresów czy wydarzeń i to mnie też ogromnie cieszy, bo Kraków Culture jest narzędziem dyplomacji kulturalnej Krakowa, jest pomocą dla instytucji, dla hoteli, dla instytutów polskich, dla ambasad, dla uczelni, dla przewodników, dla instytucji wreszcie kultury, po to, żeby właśnie widzieć Kraków w całości. I ja bardzo często to powtarzam, bo... takie komunikowanie tylko swojej kultury, na przykład własnych instytucji miejskich tylko i wyłącznie, albo tylko i wyłącznie jakiegoś jednego nurtu kultury, jest błędem myślenia. Kraków jest wspaniały, kiedy się go pokazuje razem i ja jestem dumny z tego, że mamy w tym numerze tak mocną propozycję organizacji pozarządowych, która jest zawsze tym prysznicem dla naszych mieszczańskich przyzwyczajeń i to jest wspaniałe i tam jest i niezgoda, i bunt, i odwaga, i też czasami prowokacja potrzebujemy.
Dzisiaj coś wychodzą nam te metafory najprostsze, klepasz
Może dlatego, prysznic. Że jest wcześnie i klepasz jest niedaleko.
Nie kontrolujemy tego.
Ale to jest właśnie fajne, że jakby szukamy tego obrazowego języka, bo drugim sposobem rozmawienia o kulturze Krakowa jest po prostu enumeracja, a tutaj byśmy zabrnęli w ślepy zaułek, bo to jest...
Nie tyle za dużo, ile naprawdę bardzo dużo.
No, tej jesieni czeka nas prawie 5000 wydarzeń rozmaitych, prawda? I to jest od drobnych warsztatów po wielkie premiery teatralne, czy również głośne wystawy zapowiadane jeszcze na tę jesień.
Grzegorzu, twoja rekomendacja. Zaczniemy powoli zbliżać się do zawartości, bo na razie się przerzucamy cudownymi metaforami. Ale...
No to już o tym nurcie takim alternatywnym powiedzieliśmy. W nim czeka nas jeszcze oczywiście listopadowy Audio Art, no i w jakiś sposób także ta organizowana przez kolejną organizację pozarządową Etiuda i Anima, piękny festiwal filmowy, który kiedyś z niewielkiego środowiskiego wydarzenia urósł do rangi imprezy polecanej przez EFE, przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Festiwali. No ale mamy też kilka niezwykłych rzeczy, ale myślę, że o podejściu Krakowa i w ogóle środowisku zajmującym się projektowaniem to chyba trzeba porozmawiać w drugiej części naszej audycji.
No dobrze, no to w ten sposób wywołałeś przerwę. To bardzo proszę.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Kraków Culture, czyli jesienna obfitość. O niej dzisiaj rozmawiamy. No, mieliśmy problem z wyznaczeniem wątków, kierunków, powiedziałeś Robercie. Robert Piaskowski, Grzegorz Słoncz dzisiaj w studiu ponownie. 5000 wydarzeń, tak, jesienią, no to tyle czasu nie mamy. Ale chyba jednak wątki literackie powinny się pojawić w naszej audycji, bo to już za kilka dni.
Tak, z pewnością tak, zwłaszcza, że festiwal Konrada już za chwilę i to jest wydarzenie, na które czekamy już długo, dlatego że po pierwsze od 3 lat będziemy się mogli spotkać w tej atmosferze literackiego ścisku wokół ulubionych pisarzy, pisarek i też obecność gwiazd, które zawsze przyciągają do miejsc festiwalowych. Twarzą tego festiwalu jest i wspaniały wywiad z nią, zresztą jest o literaturze queer w Kraków Culture. Carmen Maria Machado i ona też jest na okładce i to jest rzeczywiście taka wschodząca gwiazda tego nurtu literatury, ale też po prostu świetnych powieści. Oczywiście Mikołaj Rjabczuk, Mohamed Sarr, laureat Nagrody Goncourtów, Ewa Meicher, ale też na przykład Maria Jan-Peszkowie z premierą swojej książki. To wszystko się łączy z wspaniałą eksplozją tego święta przemysłu książki, jakim są targi książki i zapowiada się na tym wydarzeniu blisko 500 wystawców i 9000 autorek, autorów i to jest oszałamiające.
Za czym tęskniliśmy podczas pandemii, prawda? To jest jedno z tych wydarzeń, które...
Najbardziej ucierpiało na pandemii.
Najbardziej ucierpiało i najbardziej nam brakowało, bo tu przecież... Chodzi o spotkanie, no to jest jednak przywilej spotkać się z autorem książki.
Odpisać tę książkę, zrobić sobie z nim zdjęcie, zapamiętać ten moment, zapisać wypowiedź na okładce, prawda?
A dla mnie to jest też spotkanie z innymi czytelnikami. Nagle uświadomić sobie, że kurczę, nie jesteśmy ostatnimi Mohikanami, tak?
Tak.
Znaczy w ogóle zobaczyć, jak się odnawia pole literatury, to jest dla mnie osobiście ciekawe. Ten temat mnie zawsze żywo interesował. Na przykład ten nurt, który kompletnie dla mnie jest w tej chwili nierozpoznawalnym terytorium, a potrafi elektryzować setki tysiące młodzieży. Ten nurt adult literature,
tak.
Czyli młodej literatury młodzieżowej.
Niedorosła literatura, tak.
Kiedy wczoraj wymieniane były nazwiska autorek głównie, bo to jest rzeczywiście pole kobiet. Bardzo, bardzo dobre mamy tutaj ligę pisarek. No to przyznaję szczerze z zawstydzeniem, że niektóre nazwiska słyszałem po raz pierwszy.
No ale dlatego, że jesteś dorosłym czytelnikiem. Ja, jeśli pozwolisz, pro domo sua w naszej stacji Radio Kraków Kultura, co sobotę o 14 właśnie mamy literacką kawkę, która, czyli Georgi Negry, bo jeszcze pani, która proponuje właśnie literaturę dla niedorosłych. To jest właśnie ten nurt niezwykle mocno płynący.
No i to jest właśnie...
Czyli nie słuchasz Radia Kraków Kultura w soboty przynajmniej.
Tak.
I to bardzo proszę, żeby się zmieniło o 14.
Tak. Natomiast zawsze można wrócić pewnie do tych audycji.
Są podcasty.
I to jest cenne. Na pewno Targi książki, kiedy pytają nas rozmaici dziennikarze, właśnie czym są targi dla Krakowa, no, to można by odwrócić pytanie, czym jest Kraków bez targów. No, trudno sobie to wyobrazić i imprezy targowe, kongresowe rzeczywiście były w głębokim kryzysie i ten moment ponownego otwarcia jest ważny, bo on też ma ten wymiar, o którym mało się mówi, jest może mało takiej sekcji do rozmowy w eterze Radia Kraków Kultura. O tym wpływie ekonomicznym też targów na miasto.
Ale podejmujemy te tematy.
Ale też, krótko mówiąc, jak istotny jest dla rynku książki ten tydzień. Konrad i targi, ta diada, te dwa takie, dwie twarze zdrowego rynku książki pokazują, że musi być uwaga dla wydawców, dla księgarzy, dla tłumaczy, dla pisarzy, pisarek, no i przede wszystkim ostatecznie głosuje poprzez decyzje zakupowe mniej lub bardziej spontaniczny czytelnik i kompetencje tego czytelnika są filarem miasta literatury. Pracujemy właściwie na nich, na wszystkich segmentach tego rynku. Nie boję się tego mówić tak właśnie ekonomicznie bardzo, bo rynek literatury jest kluczowy, jego zdrowie, jego kondycja jest kluczowa właśnie dla rozwoju literatury w naszym kraju. Podkreślamy to też na targach, zostanie podpisana konwencja krakowska, która jest takim dokumentem, które określa zespół zasad takiego fair play dla wydawców, którzy no, nie zawsze mają wspólne reguły w relacjach z pisarzami, z pisarkami.
Tak.
I dotyczy to między innymi też przede wszystkim książki przyszłości, czyli jak będzie wyglądał rynek za 10 lat, w jaki sposób książka cyfrowa będzie regulowała to, ile z tego ma autor, autorka, no bo to są kwestie ważne. Także też takie tematy się pojawiają w tym kontekście literatury, święta literatury. Podoba mi się też to, że obok festiwalu Konrada targi też przytuliły mniejsze literackie festiwale. Odbywają się też ich specjalne edycje, między innymi non-fiction, między innymi Fantom Polski, fantastyka naukowa, czy festiwal literatury górskiej i podróżniczej. I to nagle okazuje się, że świętujemy wszyscy razem.
Tak.
Ale jest pakiet wydarzeń w ramach targów książki, który już jakby zapowiada ten
no i nie od rzeczy byłoby przypomnieć, że świętujemy kolejną rocznicę, mamy kolejną rocznicę tytułu Miasta Literatury UNESCO i powoli myślimy o przyszłym roku, prawda?
No tak, jubileusz. 10 lat. Taki malutki jubileusz.
Bo dziesięciolecie już całkiem nieźle brzmi.
Jak to kiedyś ktoś powiedział, przecież my zawsze byliśmy miastem literatury, tylko i nie potrzebowaliśmy wcale tej etykietki, prawda? Natomiast ta etykietka nas połączyła i to jest
15 lat temu w Krakowie nie było żadnego znaczącego festiwalu literatury. To ten ferment właśnie rozpoczęty trochę przez instytucje miejskie, który doprowadził do powstania Festiwalu Miłosza, Festiwalu Konrada i przypominam, Robercie, razem pracowaliśmy nad aplikacją finalnie do przyznania Krakowowi tego tytułu, więc nikt mi nie powie, że zawsze byliśmy miastem literatury. Byliśmy nim zawsze, ale czasem mniej, czasem bardziej.
Cieszy nas ten rozwój. Faktycznie najbliższe lata, które przyniosą piękny kompleks biblioteczny, rozwój i rozpoczęcie inwestycji planety LEM. Mam nadzieję, że ta sytuacja ekonomiczna w kraju nie pokrzyżuje tych planów, bo właśnie te dwie inwestycje są taką ostatnią, najważniejszą też kwintesencją w obszarze oczywiście infrastruktury, jeśli chodzi o rozwój czytelnictwa w mieście. Natomiast rzeczywiście udało nam się zbudować pewnego rodzaju ekosystem wydarzeń i targi w kohabitacji z tymi mniejszymi wydarzeniami i oczywiście z Festiwalem Konrada. Ja przypomnę, że to jest chyba jedyny w ogóle festiwal w Polsce, który posiada nagrodę EFA, czyli Europejskiej Federacji Festiwali, przyznaną w Brukseli tuż przed pandemią w 2019 roku. No i to jest coś, bo tylko 4-5 festiwali rocznie w całej Europie, a jest ich przecież kilkadziesiąt tysięcy, otrzymuje takie nagrody. I dostał ten festiwal za odwagę w programowaniu i tą odwagę widać także w tegorocznym programie. No i rozmawialiśmy o plonach, rozmawialiśmy o obfitości, ale tak naprawdę rozmawiamy o wspólnocie i hasłem tego festiwalu jest wspólnota i Kraków Culture jest wspólnotą.
Tak naprawdę
też.
I tu warto pamiętać, że taka wspólnota też literacka, książkowa została zbudowana wokół nie tak dawno przecież inaugurującego swoją działalność Pałacu Potockich.
Tak, gdzie w tej chwili odbywają się nie tylko konferencje prasowe, to mówię z perspektywy dziennikarki, ale jednak cały czas mnóstwo wydarzeń się toczy. No dobrze, rozumiem, że będą jakieś specjalne działania w związku z dziesięcioleciem Miasta Kultury UNESCO. One są już znane, skoro
tak, to znaczy na zapowiedzi jubileuszy tych 23 roku pewnie będziemy musieli się osobno umówić, bo jest to ogromna liczba istotnych jubileuszy. Przypomnę tylko okrągłą rocznicę kopernikańską, 550 lat właśnie Kopernika, ale też od narodzin Kopernika, ale też 550 lat druku, pierwszego druku w Krakowie. 100 lat Szymborskiej, 100 lat Nowosielskiego, 100 lat Tettmajer i tak dalej, więc tych rocznic jest sporo i 10 lat Miasta Literatury ma być po prostu świętem. Nie przewidujemy jakichś spektakularnych fajerwerków, raczej wspólną refleksję całego środowiska, co nam się udało osiągnąć i dokąd dalej powinniśmy zmierzać, bo przede wszystkim wyzwaniem dla tej nowej dekady jest nie tyle właśnie rozwój rynku książki, czy rozwój kolejnych wydarzeń literackich, to mamy w obfitości właśnie, ale istotne jest to, w jaki sposób dzięki literaturze pielęgnować krytyczne, obywatelskie, myślące społeczeństwo wolnych umysłów, ludzi i literatura nam daje klucz i dostęp do tego, żeby pielęgnować pluralistyczne społeczeństwo na przekór czasom, w których to jest po prostu, nie jest to promowane na wielu różnych poziomach. No i przede wszystkim wrażliwości na sąsiadów, na innego, na mniejszości, na tych, którzy głosu w literaturze nie mają. I no właśnie ponownie odsyłam do tego wywiadu z Carmen Marią Machado, bo on jest dla mnie wspaniałym tekstem o wrażliwości. Pamiętam podobny, mocny tekst i wystąpienie Elif Shafak z 20 roku, który też o tym mówił. I właśnie ta literatura dostarcza nam też języka do tego, jak mówić o naszej złożonej, nieprzewidywalnej, wieloznacznej współczesności.
Tak, turecka literatura od pewnego czasu cieszy się u nas wielkim powodzeniem.
Zasłużonym
powodzeniem. No i rzeczywiście te najgorętsze nazwiska nie omijają Krakowa. Mówisz o literaturze jako tej właśnie przestrzeni wspólnoty, debaty, otwarcia. To ciekawe, bo wczoraj Jan Tomasz Adamus, spotkaliśmy się właśnie w Pałacu Potockich na konferencji prasowej, mówił o przestrzeni opery i to może się wydawać zaskakujące. No jak, opera, coś ekskluzywnego dla ludzi, właśnie elegancko ubranych, dźwięki nie przez wszystkich lubiane, rozumiane. No a do opery przecież też można tak podchodzić i to jest właśnie to budowanie tego choćby formatu jak opera rara, Misteria Paschalia, Sacrum Profanum, coś to w tej chwili wydaje ten plon, prawda?
No, Światowy Dzień Opery, który już w przyszłym tygodniu też właśnie nakłada się na tą literacką eksplozję, ale po spotkaniu z autorami można posłuchać znakomitej muzyki. No i rzeczywiście muzyki, którą Opera Rara i Kapela Krakowiensis potrafi fantastycznie uwspółcześniać, nawet jeśli wykonuje cały czas repertuar klasyczny, często też wchodzący w XX-XXI wiek. Natomiast ciekawy jest sposób prezentowania. To jest jedna z najbardziej awangardowych imprez naszego miasta. No, paradoksalnie naprawdę. I ten plakat Samuele Marinho, który jest tak niepokojąco queerowy na naszym mieście, też pokazuje, jak potrafimy akceptować też tego typu wizualne komunikaty w przestrzeni publicznej. To znaczy, że jesteśmy społeczeństwem gotowym na wielokulturowość od wielu już lat. To jest fascynujące. Jesteśmy miastem, w którym mieszka, żyje, tworzy, pracuje ponad 100 narodowości. I to...
Prawie wszystkie wystąpią w chórze, tak, który otworzy festiwal. 17-języczny
właściwie tak. Chór Fahima Ibrahima. I to jest jedna rzecz. Ale też to, co jest niezwykłym osiągnięciem, to jest wykonanie 4 rekwiem w tym okresie przed 1 listopada. I oczywiście zwieńczeniem jest rekwiem Mozarta, ale też oczywiście niemieckie rekwiem Brahmsa, Schiffa, Bibera.
Utwór, tak, stanowczo zbyt rzadko wykonywany.
No bo trudny bardzo, tak. Natomiast też faktem jest, że goście, których zaprosiła kapela do współpracy, no to jest pierwsza liga światowa, to jest i Jan Bostrich, i to jest Samuel Marinho, i to jest Ottavio D'Antone, też zapowiadany Xavier Sabata, przygotowywana produkcja operowa Rinalda. No przede wszystkim też Thomas Hampson, który jest no gwiazdą, jednym z największych barytonów opery ostatniego stulecia. I to, że oni wracają do Krakowa i biorą udział w tych różnych eksperymentach, na przykład inscenizacji teatralnej Kantat Bacha w reżyserii Pawła Świątka. Tak. No to myślę, że to są takie eksperymenty, których tylko tutaj można doświadczyć.
Przysłuchuję się w takim nabożnym skupieniu.
Słuchaj, bo wiesz...
Ponieważ państwo rozmawiają już de facto o następnym numerze Krakówka.
Dobrze, to tutaj postawimy kropkę, ale ja przyznam się, że ja o kapeli i o produkcjach festiwalowych mogłabym rozmawiać bez końca. Tak się cieszę na ten festiwal. Grzegorzu, oddaję ci głos.
Ja tylko dodam, że w tym wczorajszym koncercie, o którym była mowa, Sinfonietty w Ice Kraków, pięknie można było usłyszeć, jak cudownie mogło się łączyć dźwięki stricte operowe z dźwiękami muzyki ludowej, folkowej.
Tak, tak. I teraz pojawił się bardzo ważny wątek i ciekawy tych wszystkich rocznic przyszłorocznych, stulecia jakoś nam wypadają bardzo szczególnie i dziesięciolecie Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Wisława Szymborska, no to jest bez wątpienia nazwisko, które jest w obiegu. Ale mam wrażenie, i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że twórczość Jerzego Nowosielskiego wciąż czeka na właśnie na co? Na bycie, na upowszechnienie, mówiąc najprościej, bo ukazują się wyśmienite książki pióra najwybitniejszej polskiej badaczki twórczości Nowosielskiego, dr Krystyny Czerni. Są te prace w obiegu, są w muzeach, ale no, tak się złożyło, że kilka dni temu rozmawiałam z jednym z reżyserów teatralnych, który nie słyszał o Jerzym Nowosielskim. No i nomina sunt odiosa, ale to znaczy, że czeka nas trochę pracy i no, mam nadzieję, że...
Ja już dokonałem stosownego rozpoznania terenu. Myślę, że Robert wie więcej niż ja, ale ja tak od dołu, od redaktora,
perspektywy magazynu.
Już wiem, że się będzie co nieco działo, ale trochę nie chciałbym zdradzać.
Tak, nie palmy tego tematu.
Jak to? Nie, no ale coś, skoro zaczęliśmy.
Ja tutaj, Justyna, wczoraj przesunąłem wzrokiem po biblioteczce naszej w Wydziale Kultury, na której jest... Georges Nowosielski, albo jest właśnie Georges Nowosielski. Wydawnictwa rozmaitych językach pisane również cyrylicą, co nie dziwi. Przygotowujemy rzeczywiście pakiet wydarzeń związanych z tą rocznicą we współpracy z instytucjami galeryjnymi przede wszystkim, ale też ze znawcami Nowosielskiego. O tym na pewno będziemy chcieli niebawem poinformować i też zaprosić do współpracy środowisko. Mam absolutną zgodę tutaj, że Nowosielski jest ciągle takim artystą do odkrywania, a definiuje właśnie też ducha tej naszej współczesności, choćby z powodu tej duchowości wschodniej, grekokatolickiej, która też weszła w nasze miasto w tej chwili z taką swoją intensywnością. I no, dla mnie to było poruszające, bo tam pracuję w pobliżu i jest poruszające przechodzić ulicą Szpitalną i widzieć, jak wypełniony jest po brzegi ukraińskimi mieszkańcami naszego miasta cerkiew właśnie grekokatolicka. Jak rozbrzmiewają tam śpiewy, ale też właśnie jak ta duchowość właśnie krakowian zbliża do do tego świata prawosławnego, grekokatolickiego, no i do tych pięknych uproszczeń, ale tak naprawdę znaczących symbolicznie, jakie malował. Ale faktem jest, że to jest przyszły sezon i nie palmy tematu, bo Grzegorz Słoncz wtedy...
Patrzy groźnie na nas.
Tak, lubi opublikować jakąś informację pierwszy. Natomiast rzeczywiście w sztuce dużo się też dzieje tej jesieni i to jest bardzo ciekawe, właśnie, że wchodzimy też w ten temat zawsze jesienią i designu, i projektowania artystycznego, i formy, i design thinking, i no i też mody, bo wystawa zapowiada się zjawiskowo w Mandze, kimona.
Tak, kimona i nie tylko z tej perspektywy historycznej, muzealnej, ale właśnie modowej. Tego słowa użyła Bogna Dziechciaruk, więc możemy je lansować już w tej chwili.
No
tak,
też trwa wystawa, która jest gigantem, jeśli chodzi o promocję miasta w Polsce i w tej części Europy, bo wczoraj rozmawiałam z profesorem Szczerskim i ja mówię, no słuchaj, wiedzieliśmy, że będzie sukces frekwencyjny, ale przerósł nasze najśmielsze wyobrażenia. To znaczy ostatni raz tak ludzie się kłębili na jakąkolwiek wystawę, pewnie w czasach impresjonistów.
Mówimy o wystawie Tamary Łempickiej.
Tak, myślę, że państwo oczywiście od razu wiedzą, że mówimy o Tamarze Łempickiej.
Czasami właśnie połykam to, co najważniejsze w tej
Ale akurat w przypadku Tamary myślę, że tutaj wyjaśnienia nie są potrzebne. Również chciałam dodać, że świetne jest oglądanie Tamary Łempickiej w kontekście wystawy, która częściowo również podejmuje temat designu, czyli modernizmu drugiej RP, piętro niżej. Wiem, że muzeum się zdecydowało też na takie łączone bilety, więc to można połączyć i daje to bardzo ciekawy kontekst epoki, z której przecież wywodziła się Tamara Łempicka.
Natomiast w sztuce też warto podkreślić, za chwilę mamy kongres Open Eyes, Economy Summit, z wieloma wątkami kulturalnymi i też festiwal.
No, festiwal
właśnie.
Open Nice Art Festival. Dokładnie. Już urósł do rangi zupełnie autonomicznego wydarzenia. Tam zresztą nie chcę palić tematu, bo to jeszcze za chwilę, ale zaczyna się jedna z wystaw będzie prezentować niejako w ramach prologu dzieła wspomnianego Jerzego Nowosielskiego.
No i też oczywiście, bo to jest ciekawe, Małgorzata Mirgitas, która była reprezentantką Polski na Biennale Sztuki w Wenecji, też wybitny ukraiński artysta Siergiej Czajka, ale też targi sztuki Nówka Sztuka, czyli też ten festiwal stał się takim, można powiedzieć, parasolem dla wielu alternatywnych sposobów opowiadania świata przez
sztukę. Targi sztuki, one są przejmowane nie parasolowo przez różne wydarzenia.
To prawda, byłam i w Bunkrze, i w Krakowie,
i tak dalej.
A gdzie w tym roku?
I sztuka do rzeczy przede wszystkim zawsze, tak.
Gdzie w tym roku te targi?
Też przy okazji Open Eyes Art Festival, także to jest... To jest
on się jakiś... generalnie rozgrywa w przestrzeni wesołej i na Politechnice.
No i oczywiście też zapraszamy
na ASP.
Na świetną wystawę. A czy w ogóle ten tytuł Open Eyes Art Festival, mistrzowie, uzurpatorzy i uciekinierzy, pokazuje pewną dynamikę pola sztuki i jest fajnym kluczem do...
Bo to w ogóle jest dynamiczne pole.
Bardzo, bardzo. Natomiast też Triennale Grafiki ma bardzo ciekawą wystawę w swojej siedzibie galerii przy rynku głównym.
Zapraszamy. Laureatka ubiegłorocznego Triennale.
Tak, i to rzeczywiście...
I Kuchidaka nazywa się ta artystka i to rzeczywiście jest wyjątkowe. Piękne sitodruk, o dziwo, a nie wydruk komputerowy, jak można by być zwiedzionym.
To znaczy, to będą dwie kolejne wystawy laureatów Międzynarodowego Triennale Grafiki, które, przypominam, odbyło się rok temu.
Tak, słuchajcie.
I to jest w ogóle nowa taka inicjatywa stowarzyszenia.
To jest bardzo dobre. Czuję, że zmierzamy w kierunku tych 5000, a tymczasem na zegarze są 9:02. Grzegorzu, ostatnie słowo dla ciebie, ostatnia twoja rekomendacja.
Ja nie wiem, czy tak do końca padło hasło, którego Robert powinien być szczególnie dumny, czyli sztuka do rzeczy. To jest wydarzenie, które od kilku lat zbiera wszystkie wydarzenia związane, wszystkie, nie wszystkie, ale jakiś tam poważny, solidny zasób wydarzeń, mniejszych i większych, które podejmują temat projektowania. To są i galerie, i organizacje pozarządowe, to są i wystawy, i różnego rodzaju projekty, i warsztaty, i wykłady, zaprojektowani też dość znane wydarzenie. Dzieje się w listopadzie i to jest niezwykle budujące. A jeszcze ostatnie słowo, pamiętajmy, że będzie Audio Art w listopadzie, mamy piękny materiał, bardzo żywe rozmowy z twórcami tego festiwalu.
A myślałam, że powiesz o czymś innym, z czego będę dumny w tym numerze. Oczywiście z wszystkiego jestem bardzo dumny, natomiast chciałam też podziękować tobie, Grzegorz, i też myślę, że ten typ uwagi jest istotny także dla radiosłuchaczy. My w tym numerze pokazujemy, co się ciekawego dzieje w regionie, w tym obwarzanku okołokrakowskim. My od dłuższego czasu wspólnie z Stowarzyszeniem Metropolii Krakowskiej pracowaliśmy na tym, jak współpracować w zakresie wymiany informacji kulturalnej i takiego łączenia tych wydarzeń w centrum i poza obwarzankiem w obwarzanku. I jest bardzo piękny tekst pokazujący o tych perłach w koronie, które oplatają Kraków, pokazują nie tylko te atrakcje historyczne, ekologiczne, skałki wszelakie, jaskinie, piękne trasy spacerowe, ale też kanon wydarzeń, w których się spotyka tożsamość tych miejsc, dziedzictwo, świętowanie, muzyka, folklor, rzemiosło. I zachęcam do takiego klucza, ponieważ no, Kraków no właśnie nie zamyka się w sobie. My kopiemy ciągle w głąb tutaj, prawda? Ale Kraków się też rozlewa z tą swoją kulturalną energią i fajnie jest zobaczyć to troszeczkę z zamiedzy i zapraszam do takiego odkrywania też kultury naszych najbliższych sąsiadów.
Od czerwca dziękuję. Na portalu Karnet Kraków Culture publikujemy informacje z gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. To tak a propos tego, co powiedział Robert.
Grzegorz Słoncz, redaktor naczelny magazynu Kraków Culture, Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu Radia Kraków Kultura.
Dziękujemy bardzo. Dobrego dnia i października pełnego kultury.
Do usłyszenia.